Rozdział 10. Podróż. Ujrzawszy obu młodzieńców razem, Montechristo wydał okrzyk radości. No, spodziewam się, rzekł, że cała sprawa zakończona i wyjaśniona, a panowie pogodziliście się. Tak, odpowiedział Bichamp. Plotki te niedorzeczne przycichły same, a gdyby znów zaczęły się szerzyć, ja pierwszy będę je tępił. Nie mówmy więc już na ten temat. Albert powie panu, że to ja mu dałem tę radę, odparł hrabia. Dobrze, panowie, żeście przyszli, bo dawno mnie spędził równie paskudnego ranka. Ale co pan robi? Spytał Albert. Zdaje się, że pan porządkuje swoje papiery. Chwalić Boga nie moje. W moich papierach panuje zawsze wzorowy ład z tej prostej przyczyny, że ich nie mam. Porządkowałem papiery pana Cavalcanti. A któż to taki? Spytał Bichamp. Nie wiesz, to ten młody człowiek, którego hrabia wprowadza w świat, objaśnił Albert. Co to, to nie, ozwał się Montechristo. Nigdy nie wprowadzam nikogo w świat, a tym bardziej pana Cavalcanti. Pan Cavalcanti żeni się zamiast mnie z panną Danglars, ciągnął Albert z bladym uśmiechem. Domyślasz się więc, mój drogi, jak okrutnie nad tym cierpię. Co takiego? Cavalcanti żeni się z panną Danglars? Zdziwił się Bichamp. Czyżbyś pan przybywał z dalekich krajów? Ozwał się Montechristo. Toć cały Paryż mówi tylko o tym, a pan, dziennikarz, nic o tym nie wie. Czy to pan hrabia skojarzył to małżeństwo? Spytał Bichamp. Mój panie wszędobylski, nie gadałbyś takich rzeczy. Ja miałbym skojarzyć czyjekolwiek małżeństwo? Nie znasz mnie pan. Sprzeciwiałem się w tym wypadku z całej mocy i odmówiłem pośrednictwa. Rozumiem, odpowiedział Bichamp, ze względu na naszego wspólnego przyjaciela Alberta. Ze względu na mnie? Ozwał się Albert. Z pewnością nie. Hrabia zaświadczy, ile razy go prosiłem, żeby pomógł mi zerwać to narzeczeństwo, które szczęściem zostało zerwane. Hrabia utrzymuje, że nie jemu winienem dziękować, w takim razie wzniosę, jak starożytni ołtarz, Deo Ignoto. Moi panowie, rzekł Montechristo, nie wtrącałem się zupełnie do tej sprawy, zresztą moje stosunki zarówno z teściem, jak i z zięciem są oziębłe. Jedynie panna Eugenia, która, jak mi się zdaje, nie kwapi się zbytnio do małżeństwa, nosi mnie jeszcze w sercu. Widziała bowiem, że nie starałem się jej pozbawić ukochanej wolności. Miły Boże, mimo wszystko, co kiedykolwiek mówiłem o tym młodzieńcu, właściwie nie znam go. Podobno jest bogaty i z dobrej rodziny. Dla mnie jednak to tylko pogłoska. Powtarzałem to wszystko do znudzenia panu Danglars, ale on nie widzi świata poza tym Toskańczykiem. Podzieliłem się z baronem pewną wiadomością, według mnie dość ważną. Pana André, oddanego w dzieciństwie na garnuszek, jakoby zamienili, czy może porwali cyganie albo guwerner, licho wie zresztą. Jestem natomiast pewien, że ojciec stracił go z oczu na lat przeszło 10. Przez ten czas chłopak włóczył się po świecie, a co robił wtedy, Bóg jeden wie. Ale ostrzegałem na próżno. Bo proszono mnie, żebym napisał do majora, aby przysłał papiery. Otóż i one. Przesyłam je z kolei państwu Danglars i jak Piłat umywam ręce. A cóż na to wszystko panna Darmilly? Zapytał Bichamp. Jakże traktuje pana, który zabierasz jej uczennicę? A bo ja wiem. Zdaje się, że wyjeżdża do Włoch. Pani Danglars wspomniała mi o niej, prosząc, abym dał jej listy polecające do impresariów. Skreśliłem więc bilecik do dyrektora teatru Valle, który ma wobec mnie pewne obligi. Ale cóżeś tak posmutniał, panie Albercie? Czyżbyś nie domyślając się tego kochał się w pannie Danglars? O ile wiem, to nie, odpowiedział Albert, uśmiechając się smętnie. Bichamp zaczął oglądać obrazy. Stanowczo ciągnął Montechristo. Nie jesteś pan w swoim sosie. No co panu dolega, przyznaj się pan. Migrena. Drogi panie Albercie, mam w takim razie dla pana lekarstwo niezawodne. Sam je stosuję i zawsze z powodzeniem, jeśli doznam jakiej przeciwności. Cóż to takiego? Zmiana miejsca. Doprawdy? Tak. A teraz właśnie doznawszy najrozmaitszych przykrości wyjeżdżam. Nie pojechałbyś pan ze mną? Pan hrabia miał przykrości? Zdziwił się Bichamp nie do wiary. A jakież to... Lekko pan mówisz o tym, ale chciałbym widzieć pańską minę, gdyby u pana w domu prowadzono śledztwo. Jakie znowu śledztwo? No, przecież pan de Villefort bada sprawę mojego miłego mordercy. Był to podobno bandyta, zbiegły galernik. A, prawda, powiedział Bichamp. Czytałem w gazecie. I któż to zacz ten Caderousse? Zdaje się, że to Prowansalczyk. Pan de Villefort słyszał o nim, kiedy mieszkał jeszcze w Marsylii, a i pan Danglars skądś go zna. W wyniku tego więc pan prokurator królewski ogromnie wziął całą sprawę do serca. Zaciekawiła też ona mocno pana prefekta policji, dzięki zaś owemu zainteresowaniu, za które nie posiadam się z wdzięczności, przyprowadzają mi od 2 tygodni wszystkich bandytów, jakich tylko zdołają schwytać w Paryżu i w okolicy, pod pozorem, że między nimi może się trafić morderca pana Caderousse. A więc jeśli to potrwa dłużej, za 3 miesiące wszyscy bandyci i złodzieje z całego Królestwa Francuskiego będą znać nazbyt dokładnie plan mojego domu. Wobec tego postanowiłem oddać im moją siedzibę i uciec, gdzie pieprz rośnie. No co, nie da się pan skusić, panie Albercie? Jak najchętniej. A więc postanowione, tak? Dobrze, ale dokąd się wybierzemy? Tam, gdzie powietrze jest czyste, gdzie milkną hałasy, gdzie człowiek pyszny staje się pokorny i mały. Lubię to upokorzenie, ja, o którym powiadają, że jestem panem świata, jak cesarz August. Pięknie, ale dokąd pan wyruszasz? Nad morze, mój drogi panie, nad morze. Widzi pan, jestem marynarzem. Wykołysały mnie ramiona sędziwego Okeanusa. Wychowałem się na łonie pięknej Amfitryty i grałem na jego zielonym płaszczu i na jej lazurowej szacie. Kocham morze tak, jak się miłuje kochankę. A gdy nie widzę go długo, tęsknię za nim. Jedźmy, hrabio, jedźmy. Nad morze? Tak. Zgadzasz się pan? Zgadzam. A zatem, drogi panie Albercie, będzie dziś pod wieczór czekała na dziedzińcu moja podróżna bryka. Można w niej spać jak w łóżku. Będzie zaprzężona w 4 koni pocztowych. Jest dość miejsca na 4 osoby, może więc i pan zabrałby się z nami. Zwrócił się do Bichampa. Dziękuję, wróciłem właśnie z nadmorza. Jak to z nadmorza? A raczej z morskiej wycieczki. No to co, jedź z nami? Zawołał Albert. Nie, mój drogi, skoro odmawiam, rzecz jest absolutnie niemożliwa. Muszę pozostać w Paryżu, szepnął Albertowi, choćby dlatego, żeby pilnować listów, które wpływają do mojej gazety. Niezrównany z ciebie przyjaciel. Tak, pozostań, pilnuj, masz rację. I staraj się wykryć wroga, który przesłał tę wiadomość. Albert i Bichamp rozstali się. Ostatni uścisk dłoni zawarł to, czego usta nie mogły wypowiedzieć w obecności hrabiego. Wspaniały chłop ten Bichamp, nieprawdaż, panie Albercie? Ozwał się Monte Cristo, gdy dziennikarz odszedł. O, taki odważny, ręczę za to. Nikogo chyba tak nie kocham. Ale skoro zostaliśmy sami, powiedzże mi pan, choć mi właściwie wszystko jedno, dokąd jedziemy? Do Normandii, jeśli pan się zgodzisz. Cudownie. Na szczerą wieś, prawda? Nie będzie towarzystwa i nie będzie sąsiadów. Tak, będą tylko wierzchowce do przejażdżki, psy myśliwskie, jeśli zechcemy zapolować, i łódź rybacka, gdy przyjdzie nam ochota wybrać się na ryby. To wszystko. Tego właśnie mi trzeba. Dam znać matce i jestem na pańskie rozkazy. Ale czy pozwoli panu? Na co? Na wycieczkę do Normandii. Mnie? A czyż nie jestem samodzielny? Wiem, że wolno się panu włóczyć po świecie, bom spotkał pana we Włoszech, ale nie wiem, czy wolno będzie panu odbyć wycieczkę w kompanii człowieka zwanego hrabią de Monte Cristo. Czyżby hrabia miał krótką pamięć? A cóż ma do tego moja pamięć? Toć mówiłem panu o sympatii, jaką darzy pana moja matka. Kobieta zmienną jest, powiedział Franciszek I. Kobieta to fala, powiedział Szekspir. Jeden był wielkim królem, drugi wielkim poetą. Obaj zaś musieli znać kobiety. Owszem, kobiety, ale moja matka to kobieta wyjątkowa. Nie przeczę, ale mogła zmienić o mnie zdanie. Moja matka jest ogromnie powściągliwa w uczuciach, ale jeśli raz kogoś polubi, to już na zawsze. A, doprawdy, westchnął Monte Cristo. I sądzisz pan, że czyni mi zaszczyt, darząc mnie innym uczuciem niż doskonała obojętność? Mówiłem już panu, a teraz powtarzam, że musisz pan być oryginałem i człowiekiem naprawdę nieprzeciętnym. No, no. Tak, bo moja matka nie ciekawi się panem, lecz interesuje. Kiedy jesteśmy we dwoje, mówimy tylko o panu. A nie ostrzegała pana przed owym Manfredem? Przeciwnie, powiedziała mi, moim zdaniem, Albercie, hrabia to człowiek z gruntu szlachetny. Staraj się pozyskać jego przyjaźń. Monte Cristo spuścił oczy i westchnął. Doprawdy, rzekł po chwili, ależ oczywiście i nie tylko nie będzie sprzeciwiać się naszej wycieczce, ale zgodzi się na nią całym sercem. Podróż zacieśni naszą znajomość, a matka zaleca mi co dzień, bym zbliżył się do pana. A więc zobaczymy się o 5:00. Staniemy na miejscu o północy, a najpóźniej o 1:00. W Treport? Jakim cudem? W Treport albo nieopodal Treport. W 8 godzin przejedziemy 48 mil? To i tak długo. Stanowczo jesteś pan cudotwórcą. Prześcigniesz nie tylko kolej żelazną, co nie jest trudne, zwłaszcza we Francji, ale telegraf. Tak czy inaczej, bądź punktualny, kochany panie Albercie, bo mamy przed sobą z 8 godzin drogi. Niech się pan nie obawia, muszę się tylko spakować. A więc do 5:00. Do 5:00. Albert wyszedł. Monte Cristo uśmiechnął się, kiwnąwszy mu głową, a po chwili zadumał się nad czymś głęboko.